Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Boże, który w Panu naszym Jezusie Chrystusie obdarzyłeś nas łaską nowego życia przez wydarzenia paschalne, prosimy Cię, daj nam teraz otwartość ducha, naszego serca, naszego wnętrza, byśmy przez słuchanie, przez postawę gotowości do przyjmowania przygotowali się na świętowanie Paschy. Paschy Twego Syna, pamiątki Paschy Twego Syna i naszej Paschy dzisiaj. W tym czasie, w tych warunkach i okolicznościach, w jakich jesteśmy, gdy przeżywamy wiele zniewoleń, wiele złudzeń, wiele różnych propozycji tego świata, które nie mogą nasycić serca człowieka, ale człowieka trzymają na uwięzi i w niewoli. Daj nam też otwartość ducha, byśmy poznając siebie w Twoim świetle mogli bardziej i pełniej przeżywać komunię i wspólnotę ludu odkupionego, ludu kapłańskiego. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tak, to jest... Podejmujemy przygotowanie do Paschy. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie łatwe, ponieważ słuchamy tego każdego roku. Jedni słuchają jeszcze częściej. Niemniej jest to potrzebne, by się przygotowywać do tego najważniejszego momentu naszego chrześcijańskiego życia w roku, nie? A możemy powiedzieć, czasem ten moment może rzutować nie tylko na jeden rok. Może być tym, który rzutuje na wiele wydarzeń, czy na całe nasze życie. I najpierw tak myślę, że jeszcze potrzebne nam jest takie zwrócenie uwagi, takie uświadomienie tego, że Pascha to jest wydarzenie, które dotyczy mnie. Jest ofertą dzisiaj dla mnie. Myślę dzisiaj, to myślę o tym, co będziemy przeżywać w tym tygodniu. Ale to też możemy odnosić do dzisiaj, akurat 6 kwietnia. Bo celebracje, jakie będziemy tutaj sprawować w Triduum Paschalnym, one nie zamykają się tylko do tego samego czasu. One celebrowane podczas tych godzin, jakie są wyznaczone, mają znaczenie ponadczasowe. Wszędzie można się z tymi, wszędzie, w każdym czasie, na ile jesteśmy wierzący, otwarci, na ile wracamy do tajemnicy paschalnej, możemy tę Paschę przeżywać. Jezus, gdy patrzymy na Jego ziemskie życie, przygotowywał się do tego wejścia do Jerozolimy, do spełnienia właśnie Paschy. Gorąco pragnąłem spożywać tę Paschę z wami. Wysyła uczniów, idźcie i przygotujcie. A gdy nastała godzina, zasiadł do stołu i celebrował tę Paschę żydowską, Paschę taką, jaką ona była do tego czasu, by ją przemienić. Najpierw w tych znakach, jakie były podczas ostatniej wieczerzy, nadając tym znakom nowy sens. To jest bardzo ważne. Nadał tej celebracji paschalnej, która miała do tego czasu wspomnienie Egiptu, wyjścia z Egiptu, nadał nowy sens, wspomnienie wyjścia czy przejścia przez śmierć, przez to, co ogranicza człowieka. Bo my jesteśmy jako stworzeni, jako stworzenie, które odeszło od Boga przez grzech i z konieczności niesie na sobie znamię śmierci, to jest największa prawda, my z tą śmiercią nie potrafimy sobie poradzić. Na różny sposób sobie radzimy, ale ona zawsze determinuje nasze życie. Dopiero ten, kto i na ile odkryje sens umierania, sens śmierci, właśnie dzięki wydarzeniu paschalnemu, może być człowiekiem wolnym. I dlatego możemy dzisiaj tak powiedzieć, od tego rozpoczynam tę katechezę wprowadzającą w tegoroczne obchody Triduum Paschalnego. Kto dzisiaj jest w niewoli, widzi swoje uwikłania, widzi brak umiejętności bycia w kontakcie z drugim, w kontakcie pełnym, nie, w komunii z drugim człowiekiem. Kto ma różnego rodzaju lęki, przeżywa stale jakieś stresy, zmęczenie. Nie? Każdy z nas, dzisiaj też mi się tak wydawało już czasem, aż się nie chce pewnych rzeczy robić. Nie? Pewne rzeczy stale tu samo. I kto dzisiaj się znajduje właśnie w takim zniewoleniu, czy to z racji rutyny, czy z racji przeciwności, czy z racji tego, że się coś nie udało, albo ciebie ktoś skrzywdził, nie? Albo ty masz takie czy inne marzenia co do twojego życia. Nie? Więc jeśli czuje się kimś, kto jest w niewoli Faraona, w niewoli siebie samego, bo masz takie projekcje na życie, bo nie potrafisz żyć tak, jak tam, gdzie jesteś i w takim sytuacji, w jakiej jesteś. Niech przyjdzie, niech celebruje, nie? Pasmo. Gorąco pragnąłem spożywać tym pasmem z wami. Jego dusza, dusza Jezusa, tak mówi Ewangelii Jana, nie? Doznaje lęku i udręki, nie? I chce, ale jednak chce w to wejść. Bo to jest doświadczenie, które przemieni wszystko w życiu człowieka. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy my podchodzili do wszystkich tych celebracji Triduum Paschalnego i do każdej celebracji, w szczególności Eucharystii, jako ludzie potrzebujący wyzwolenia. Tu i teraz, dzisiaj, ja. To nie jest coś do odprawienia Panu Bogu, bo Pan Bóg potrzebuje ileś odprawionych mszy świętych, nie? Tylko to jest potrzebne nam, żebyśmy zostali wzruszeni, żeby nam się otworzyła inna perspektywa życia. A jest to możliwe? Jak długo siedzisz na swoim stołku, nie? Jesteś zamknięty w swoich myślach, kręcisz się wokół siebie, to stale mówisz, że jest niemożliwe. Niemożliwe, żebyś podszedł do brata, do siostry, stanął przed nim w prawdzie. To jest niemożliwe. W momencie, kiedy uznasz, że jesteś człowiekiem, który potrzebuje tego wyzwolenia i jest ktoś, kto do ciebie przychodzi i mówi: wyjdź, przyjdź, uczyń krok, idź przygotować, ja jestem z tobą. Wszystko w jednej chwili może się zmienić. I każdy to z nas na różny sposób przeżył. Bo my mamy to już, o tym często na różny sposób mówię i to jeszcze dzisiaj też na początku podkreślę, bardzo mocno to pojęcie, że chcemy tego Pana Boga przygarnąć do siebie, żeby nam było mniej więcej dobrze. Mamy dla potwierdzenia naszych planów. I to mamy w związku z tym cały szereg różnych aktów i tak dalej, pobożności, co wszystko ma swój sens. Nie? Pod jednym warunkiem, jeśli służy temu, żeby nas wzruszyć, nie? Ruszyć i iść. Nie? Dlatego Pascha to jest to uderzenie, mocne uderzenie, po to, abyśmy mogli być razem z Jezusem, bo On chce być z nami. Dzisiaj odniosę się też do tego, co czytamy dzisiaj w brewiarzu, w tym cyklu, który jest w wydaniu tych grubych tomów, nie w tym cyklu dwuletnim. Mowa świętego Augustyna o chwaleniu siebie, o przeżywaniu chwały w związku z krzyżem Jezusa Chrystusa. Święty Augustyn mówi, co do projekcji, jakie my mamy, co do naszego szczęścia, mówi, nawet te obietnice, wielkie dary, które Bóg obiecuje nam, są czymś bardzo, bardzo wielkim. Ale o wiele większym, tu jest warto na to mocno położyć akcent, o wiele większym niż to, co ma się stać, Jezus, to, co się stało. A co się stało? Chrystus umarł za bezbożnych. My jesteśmy tak przyzwyczajeni, że to jest taka prawda. No, Chrystus umarł za nas grzeszników. Święty Augustyn mówi bardzo właśnie mocno, że to jest gwarancją wszystkiego. Skoro On dał swoje życie za ludzi bezbożnych, za ludzi bezbożnych, za mnie, czyż nie może ze mną uczynić wszystkiego, co jest najwspanialsze? Oczywiście jest problem tego, czy ja i na ile w to wierzę. Dlatego mówi, tak bardzo ważne jest to odniesienie do śmierci Jezusa Chrystusa, do Jego krzyża. Dlatego mówi, nie tylko nie powinniśmy się rumienić z powodu śmierci Pana Boga naszego, ale mamy prawo chlubić się nią w najwyższym stopniu i pokładać w niej wszelką nadzieję, właśnie śmierci. Ja wiem, że to może czasem nas w pewien sposób denerwować, że za dużo o tej śmierci mówimy. Ja spotykam się z takimi zarzutami. Ten biskup to niczym nie potrafi mówić, tylko o śmierci. Życie jest piękne. Trzeba by zarysować piękne, wspaniałe horyzonty. Co z tego życie jest piękne, jeśli ty zostaniesz przywiązany jako niewolnik? I te wszystkie piękne atrakcje, to, co się tobie wydaje, byłoby bardzo dobrze. Twoje plany co do rodziny, co do twoich relacji z innymi, gdy napotykają na moment trudny, co się okazuje? Że rodzina się wali, znajomości padają, przyjaciele odchodzą. Coś się kruszy i ty zostajesz z czym? Z niczym. Dlatego my jako chrześcijanie, ponieważ jesteśmy zrodzeni ze śmierci. Jesteśmy zrodzeni z tajemnicy wszczepienia w śmierć Jezusa Chrystusa. Jeśli chcemy cokolwiek w naszym życiu dobrego zrobić, nie dobrego, sensownego, nie myślę teraz o dobre, złe, tylko sensownego, to co naprawdę może służyć. Jeśli chcemy mieć dobry punkt wyjścia, musimy się odwołać do czego? Do wydarzenia śmierci. Jezusa Chrystusa i nasze. Jeśli ja tak ocenię swoje działania, z takiego punktu będę wychodził, to się nie pomylę. Mam dobre założenie. Oczywiście nie jest ważna śmierć sama jako śmierć, tylko właśnie dlatego, że Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie to największe dzieło, że stanął przy człowieku śmiertelnym. Święty Augustyn bardzo mocno to rozpracowuje, tę prawdę, że wziął to, co nasze, żeby nas ubogacić tym, co było, co jest Jego. I dlatego tak jest mocne. My rozpoczyna się liturgia Triduum Paschalnego właśnie tym wezwaniem. My winniśmy chlubić się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nie jest cierpiętnictwo. Ten krzyż jest już chwalebny. Tak. I to w ten sposób rozpoczyna się to święte Triduum Paschalne jako wprowadzenie w tajemnicę Jezusa Chrystusa. I pierwszy z tych dni, pierwsza z tych nocy, bo o ile pamiętamy, możemy patrzeć na te trzy dni, czwartek, piątek, sobotę, czwartek wieczór i piątek. Piątek wieczór i sobotę. i potem sobotnią noc i niedzielę. Na te trzy wielkie dni, czy jako trzy noce, trzy rzeczywistości. Wydania się Jezusa za nas, potem przeżywania tej Jego śmierci, grobu, czyli przeżycia, możemy powiedzieć, czasu oczekiwania, pustki, zawieszenia, jak chcemy to nazwać, nie? Bo oblubieniec został zabrany, i radości, z radości zmartwychwstania. Te trzy bloki mają każdy swoje wielkie przesłanie. I zatrzymajmy się trochę nad tym pierwszym, to znaczy to wydanie się Jezusa. Wydanie się Eucharystii i zaraz bezpośrednio po tej wieczerzy, gdzie Pascha została, Pasze żydowskiej została nadana treść chrześcijańska. Jezus wychodzi do Ogrodu Oliwnego i tam zostaje wydany, zostaje zdradzony. To jest bardzo istotne to wydanie. Co Jezus, czego dokonuje w tej tajemnicy, paschalnej w czasie celebracji Paschy Żydowskiej, której nadaje nowy sens. Mówimy, zamienia, przemienia chleb w ciało, krew, wino w krew, po to, by zostawić tę tajemnicę. Tak. To nie jest tylko uczynienie cudu z tym przemianą materii. To nie chodzi tylko o transubstancjację, jak to mówimy, nie? O dokonanie cudu, tylko zawiera w tych postaciach, nie? Tajemnicę swego przejścia. Tajemnicę swego, można powiedzieć, wyjścia ku człowiekowi, który go zdradza. I Judasz tam był. I byli ci, którzy wszystko mówili, że będzie dobrze, i się potem okazało wkrótce, że było zupełnie inaczej. Jezus pozostawił tę tajemnicę swego bycia dla właśnie pod tymi znakami chleba i wina. I tak jak mamy u trzech ewangelistów synoptycznych opis, nie, opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii, tak mamy u Jana opowiadanie o umyciu nóg. Gdy ten gest czynimy w czasie tej liturgii Wielkiego Czwartku, umycia nóg, to możemy zupełnie ustawić paralelnie ten gest z ustanowieniem Eucharystii. Już o tym kilkakrotnie tu była mowa, że nawet sam sposób przedstawienia, w jaki Jezus jest ukazany, jak zdejmuje szaty, jak zasiada, jak przepasuje się, są to czynności kapłańskie. Ten gest mycia nóg apostołom, podczas gdy Piotr tego nie chce, Judasz za chwilę go zdradzi, jest gestem całkowitego wydania się na służbę. Na służbę człowiekowi. Właśnie, żeby być przy człowieku, niezależnie od tego, kim ten człowiek jest i jak się zachowa. To ustanowienie Eucharystii, przekazanie tej tajemnicy wydania jest dziełem kapłańskim. Mówimy też, zostało ustanowione wtedy kapłaństwo. Mówimy o kapłaństwie tym hierarchicznym czy służebnym, ale musimy sobie też zdawać sprawę, że dzięki temu dokonuje się to, co było zapowiedzią i co było jako typ, lud kapłański Starego Przymierza, to była zapowiedź. Ci, którzy wejdą w tajemnicę wydania się Jezusa za drugiego człowieka, będą spełniać funkcję kapłańską. To nie dotyczy tylko apostołów. To dotyczy całego ludu, który będzie się karmił tym ciałem i krwią Jezusa, który wydaje siebie za drugiego człowieka, za innych. Dlatego cały lud ochrzczony, cały lud chrześcijański ma charakter kapłański. To znaczy nie żyje dla siebie, tylko żyje dla uświęcenia, dla prowadzenia do światła, nie? innych. To podkreśla Sobór Watykański II na różny sposób, nie, że chrześcijaństwo, nie, że chrześcijanie, że Kościół jest znakiem zbawienia dla innych. Nie? Kościół nie jest miejscem zbawienia dla siebie. Ja idę do kościoła, chodzę do spowiedzi, do komunii świętej, na mszę świętą, wypełniam takie czyny praktyki, żeby siebie zbawić. Nie? To jest pewien jedna strona medalu. Druga strona medalu, ta o wiele bardziej potrzebna i to szczególnie dzisiaj. Ja uczestniczę w tej tajemnicy po to, żebym miał moc i siłę co robić? Służyć innym. Być dla zbawienia innych. To pytanie zresztą, jeśli chodzi o kapłaństwo hierarchiczne, przy święceniach biskup stawia kandydatom. Nie? Czy chcesz łączyć twoje życie z ofiarą, z najwyższym kapłanem Jezusem Chrystusem, który z siebie samego złożył ofiarę dla zbawienia świata, dla zbawienia ludzi. To jest charakterystyką kapłaństwa. Być dla drugich. To jest pytanie, czy teraz ja, obojętnie, Władysław, Kinga, Wojciech, nie? Ja myślę teraz o świeckich, nie o kapłanach. Myślisz tylko o swoim zbawieniu, czy też pojmujesz twoje życie na sposób kapłański, chodzi o to kapłaństwo powszechne, wynikające z chrztu, że rozumiesz, iż jest to twoje życie dla innych, jako posługa dla zbawienia. To znaczy, co będziesz? Ty, uczestnicząc w tej tajemnicy ciała i krwi Jezusa Chrystusa, będziesz posługiwał ten gest mycia nóg. Ten gest bycia wśród tych, którzy opuszczą i tam, gdzie będzie ktoś, kto zdradzi. Jesteś tam, bo wiesz, że twoje życie jest już zbawione, jest w ręku Boga. Gorąco pragnąłem przeżywać tę paschę z wami. Bo wiesz, że potrzebne jest tobie właśnie to oparcie na Bogu, jak Jezus Chrystus. To jest bardzo istotne. To jest co do połączenia bardzo ważnego, jeśli chodzi o aspekt Eucharystii z kapłaństwem jako posługą powszechną Kościoła, nie wszystkich wierzących wobec świata. My jesteśmy w świecie po to, żeby światu otwierać oczy na to, że Bóg jest. Że Bóg się zajmuje człowiekiem, grzesznikiem. I dlatego jest potrzebne to we mnie, żebym ja mógł przebaczać, nie? żebym ja mógł być światłem, to, że ja będę przyjmował ze strony świata wszelkiego rodzaju przeciwności, niesprawiedliwość i będę przebaczał. Bo jak długo nie dam się dotknąć, to nie mogę przebaczyć. Jak długo nie zostanę zraniony, jak długo nie będę wydawany, nie mogę być chrześcijaninem. Jak długo mi nie będą robić krzywdy, takiej czy innej, nie będę mógł spełniać mojej funkcji wynikający z chrztu właśnie tego kapłaństwa. Jeśli ja będę chciał być, ja chcę być dobry, ja chcę być święty, ja chcę być, tylko nie tykajcie mnie. To jestem idolem. Nie myślimy czasem tak? Potrzeba paschy, potrzeba uderzenia, potrzeba przejścia. Jeśli jesteśmy szczerzy, mówię, ja poczynam od samego siebie, nie? Stale potrzebujemy tego wezwania, by wchodzić w tę tajemnicę Paschy. Chcę dotknąć jeszcze tego innego momentu, jakim jest w czasie tej liturgii Wielkiego Czwartku niesienie pomocy ubogim, nie? zbieraliśmy tutaj ofiary na różny sposób. I będzie też taki moment na początku liturgii, nie w czasie przygotowania darów, tylko już wcześniej, żeby złożyć kolektę, ofertę na ubogich, którzy są i we wspólnocie kościelnej, i także poza nią. I te dary pieniężne są niesione po to, żeby związać tę posługę kapłańską z konkretną działalnością charytatywną. Ubogich będziecie mieć zawsze między sobą. Jezus tak mówi do tej niewiasty, mówi o niewieście, że przy okazji, kiedy niewiasta namaściła go i uczniowie chcieli dać, mówili, lepiej byłoby to Judasz czy kto inni, byłoby dać to ubogim. Nie? Ubogich będziecie mieć zawsze między sobą. Nie? Ci ubodzy są konkretnym wyzwaniem, ale w czasie tej liturgii, nie? Tym najbardziej ubogim staje się sam Jezus Chrystus. To znaczy, ta nasza posługa charytatywna ma jednocześnie odniesienie do tej tajemnicy wydania się Jezusa Chrystusa za człowieka potrzebującego. Nie tylko aspektu moralnego, aspektu materialnego, ale tego otwarcia się, wyprowadzenia, zamknięcia się. Biednego, bo zamkniętego w sobie. Dlatego ten gest nabiera podczas liturgii Eucharystii większego znaczenia niż tylko jakaś pomoc charytatywna. Nie? Jest to znak naszej gotowości do tego, byśmy my, by każdy z nas posługiwał każdemu, kto potrzebuje pomocy. Jeśli chodzi teraz o adorację, jaka jest przewidziana, jeśli chodzi o Najświętszy Sakrament. Po tej mszy wieczornej, według zwyczaju, według przepisów, obnażamy ołtarz, na którym była sprawowana Eucharystia. Jest to znak, że Jezus Chrystus już jest tym obnażonym, nie, z całej godności wchodzi w całą swoją mękę. I adoracja Najświętszego Sakramentu ma charakter, można powiedzieć, nie uroczysty, tylko jest związana z tym wydaniem się Jezusa. I możemy powiedzieć, to jest to przechowanie tych tajemnic, jakie zostały zawarte podczas liturgii tej paschalnej, wieczerzy paschalnej, które Jezus zostawił, ponieważ one jeszcze się nie spełniły. Jest to czekanie na to, żeby te postaci, to co Jezus wyraził i przekazał w sakramencie Eucharystii, dopełniło się w ofierze. I dlatego to nie jest, jest przede wszystkim aspekt przechowania. Zostajemy jakby w zawieszeniu, w czekaniu na dopełnienie się, bo dopiero w tajemnicy krzyża spełni się to, co Jezus sakramentalnie wyraził. Gdybyśmy mogli tak powiedzieć, oczywiście to jest tylko jakby przypuszczenie. Nie? Gdyby Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, a nie przeżył męki, śmierci i zmartwychwstania, to ten sakrament nie byłby prawdziwy. Tak możemy powiedzieć. Dlatego to jest jakby czekanie na to spełnienie się tego, co te postaci, co ta tajemnica oznacza. Potrzebne jest to wydanie się. I dlatego ta adoracja nie powinna być bardzo uroczysta. Jest to, jak powiedziałem, przechowanie Najświętszego Sakramentu, byśmy w zależności od tego, jak my to pojmujemy, trwali przez pewien czas. Tutaj w katedrze będzie to przewidziane do godziny 22. I my tę tajemnicę, jakby powiedzieć, ze sobą zabieramy w oczekiwaniu na jej spełnienie się, bo Eucharystia oderwana od ofiary krzyża byłaby tylko pewnym wydarzeniem, można powiedzieć, jakby socjologicznym, czy nie mającym pełnego wymiaru. Warto przy tym też myśleć o tym, że to nasze stawienie się wobec tajemnicy wydania się Jezusa Chrystusa jest też okazją do pytania siebie, do stawiania sobie pytań o to, jak my dzisiaj przeżywamy tę Jego obecność w wydaniu się. Ksiądz Blachnicki na ten temat pisze w tych swoich katechezach paschalnych, nieco jest nam wydane w tym zeszycie Triduum Paschalne. I mówi tak, właśnie w odniesieniu do wieczerzy paschalnej, do zdrady Judasza, bo to się odbywało wszystko w kontekście, Jezus wiedział, jak to jest trudno sobie uświadomić, że ty stawiasz, czasem mamy takie okoliczności, że czujemy, że ktoś jest przeciwko nam, ktoś nie jest nam życzliwy, jak siedzieć przy stole, jak świętować, jak przeżywać wspólnotę, kiedy wiesz, że ktoś na ciebie nastaje. Jezus to wiedział i zasiadł do tego stołu. Oczywiście, to wyszło i to musiało wyjść. I ksiądz Blachnicki w taki sposób pisze o tym, ze względu właśnie na tę sytuację obecności Judasza, który ma zupełnie inne myślenie, o co innego mu chodzi niż Jezusowi. Nie jest w komunii z Jezusem. Mówi o sytuacji także Kościoła. Sytuacja dzisiejsza, w której się znajdujemy, domaga się wyjaśnienia postaw. Czy ja w Eucharystii mam Ducha Jezusa Chrystusa? Czy też idę po to, żeby załatwić swoje sprawy? Judasz był z Jezusem, by załatwić swoje sprawy. Oczywiście my nie przyjmujemy takiej postawy, żeby iść i zdradzić Jezusa. Możemy nawet, może tak powiedzieć, może nas na to nie stać. Nie mamy takiej odwagi. Może powiedziałam bardzo mocno. Ale czy my mamy myślenie Jezusa? Czy jesteśmy w komunii z Nim? Chcemy być ludźmi, którzy wydają siebie? Dlatego Eucharystia, ta celebracja tej Wieczerzy Pańskiej wzywa nas do wyjaśnienia postaw. Musi się dokonać w nas to, co się wtedy dokonało. Judasz musi być nazwany po imieniu. Warto siebie zapytać, czy we mnie nie ma po części, ileś procent postawy Judasza, że ja dla obrony samego siebie, co jestem gotów zrobić? Zdradzić. To jest warto sobie stawić takie pytanie i mieć odwagę do tego się przyznać. Ja w pewnych sytuacjach jestem gotów zdradzić, oczywiście mówię nie Pana Jezusa z Nazaretu, tylko zdradzić Jego myśl, nie? Jego tajemnicę, żeby ratować samego siebie. Nie jestem w komunii. Nie? I to dotyczy także całego Kościoła jako takiego. Nie? Ksiądz Blachnicki pisze dalej, bo inaczej proces rozkładu Kościoła od wewnątrz będzie dalej postępował i nawet nie spostrzeżemy, kiedy przyjdzie moment, że już właściwie Kościoła, w sensie wspólnoty wokół Jezusa, wokół tej tajemnicy krzyża, wydania siebie, nie będzie. A będą tylko pewne pozory, pewne resztki tradycji, instytucji, zwyczajów, ale w gruncie rzeczy to już nie będzie Kościół Chrystusowy. Moi drodzy, to ksiądz Blachnicki chyba mówił w latach 60. czy 70. Moi drodzy, to się sprawdza. Dzisiaj mamy wielu ludzi ochrzczonych, którzy w Kościele są. Mnie się to należy. Ja uważam, że powinno być tak. Ja wiem lepiej. Jako biskup mam do tym do czynienia dość często. I my dziecko chcemy ochrzcić, my chcemy, żeby był ślub, ale nauczania Kościoła, to nie. Odnosić się dzisiaj do krzyża? Odnosić swoje życie do krzyża? Już nie przesadzajmy. My wiemy, co robimy. My chcemy nasze życie ustawić tak, jak my chcemy. To są głosy, moi drodzy, którymi ja się spotykam, na które muszę odpowiadać. I to nie są takie bardzo, bardzo odizolowane. Nie zawsze te głosy dochodzą do głosu. Uderzmy się w piersi. Ile razy myślimy, że my lepiej wiemy niż Ewangelia, niż to podaje Kościół, bo ja uważam, że tak. Bo to takie zwyczaje. Ja nie chcę, bo to już jestem z tego znany, że czasem tak trochę, jakby powiedzieć, podkreślam te różne zwyczaje, które są kiedyś mogły być, mogły mieć znaczenie, mogły mieć odniesienie do tajemnicy Chrystusa, dzisiaj stają się gestem, którego często nikt nie potrafi wyjaśnić. Nie? Wczoraj słuchając jedynki rano o różnych wydarzeniach paschalnych, nie, sposoby przygotowania się i znaczeniu i tak dalej, no, padło między innymi, że dla niektórych jest to ważne, że z tej palmy poświęconej, nie, połkną ten bazień, nie, ten cząstkę, jako prewencję, jako na ból gardła czy coś innego. Nie. Słuchajcie. Zabiorę kawałek ciernia, nie? Zrobię taki czy inny magiczny gest, nie? Poświęcone jajko. Moi drodzy, dlaczego? Odłączyliśmy się po części, ja nie mówię akurat tutaj do was, nie? Jesteście tutaj, nie? Tylko mówię ogólnie o Kościele, to co ksiądz Blachiński mówi. Nie? Odłączyliśmy się od Jezusa Chrystusa, mamy inne myślenie. Bo nam o co chodzi? Żeby nas gardło nie bolało? Żeby, albo palmy ustawiamy na narożnikach pól, żeby nie, szkodniki nie przyszły, burza nie zniszczyła? Kiedyś może te znaczenia jakieś miały odniesienie, ale dzisiaj, gdy nie mamy wiary, w bardzo wielu przypadkach, jest to czysty zabobon. Ja w tej chwili nikogo nie oskarżam, kto to zrobił, tylko mówię, jeśli to jest czynione bez wiary, to jest to zabobon. I to muszę jako biskup powiedzieć. Bo ja uważam, że to. Judasz też uważał. Nie było go stać na to, żeby przekroczyć barierę swojego myślenia i wejść w komunię z myśleniem Jezusa. Oczywiście wszyscy apostołowie na różny sposób to przeżyli, jeśli chodzi o ucieczkę i tak dalej. Jezus mógł im przebaczyć. Był gotów przebaczyć. Judaszowi by też to przebaczył, gdyby Judasz się zwrócił do Niego. Tylko dokąd poszedł? Do kapłanów. Do świątyni. Bo nie chciał się nawrócić, tylko chciał sprawy uregulować. Moi drodzy, dzisiaj też wielu chce rzeczy w życiu uregulować sprawy, a nie chce się nawrócić. I ty możesz regulować nie wiadomo co i ile razy i tak dalej, jeśli chodzi o małżeństwo, nie? Żeby być takie czy nie usankcjonowane. Nie? Wielu się dopomina, żeby dzisiaj dopuścić tak, że tych, którzy żyją w innym związku, kolejnym związku też do Komunii Świętej, bo jak to? Nie? Jak to? Przecież to powinno nam pomóc. Nie? Albo my nie jesteśmy niewierzący, nie? Niepraktykujący, ale dziecko ochrzcimy, żeby nam się lepiej chowało. Bo nie płaczę wtedy. Chcesz rzeczy w twoim życiu uregulować, poukładać, bo ty chcesz nad nimi panować. I jak Judasz zobaczył, że tego nie można uregulować, to co zrobił? Poszedł i się powiesił. Bo Pan Bóg nie jest po to, żeby rzeczy u ciebie uregulować według tego, co ty oczekujesz, Tylko chce Cię nawrócić, zwrócić do siebie, żebyś miał tego ducha, który jest w nim. I wtedy jest wszystko uregulowane. Moi drodzy, to dzisiaj nam w Kościele grozi. Ksiądz Błachnicki o tym tak bardzo wyraźnie mówił. On miał niesamowitego ducha odkrywania, przewidywania, ducha Bożego, można tak powiedzieć. Nie? Będą tylko pewne pozory, pewne resztki tradycji, instytucji, zwyczajów, ale w gruncie rzeczy to już nie będzie Kościół Chrystusowy. I to jest to, co my na Zachodzie tak bardzo krytykujemy, nie? To się w Austrii pojawiło, wir sind die Kirche. Nie? My jesteśmy Kościołem, my wiemy, czego my chcemy. Nie? I u nas to też poniekąd czasem jest. My wiemy lepiej niż biskup, my wiemy lepiej niż to i tak dalej. Jest problem. Czy ty chcesz wejść w tajemnicę wydania się Jezusa Chrystusem? Papież Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa o tym samym pisze. Dzisiaj wielu ochrzczonych, nie? Powtarza gesty, wypełnia znaki związane z wiarą, ale nie przyjmuje treści, które te znaki wyrażają. Nie wierzy w co? Że można umrzeć i żyć. To wszystko. Że można mieć życie z krzyżem i żyć. Że można tracić życie i żyć, dlatego że jest ktoś, kto to życie karmi właśnie Eucharystią. Że jest ktoś, kto posyła, by być kapłanem dla innych. Nie idziesz po to jako kapłan, żeby tobie było dobrze. Mówię dla kapłanów instytucjonalnych, hierarchicznych. Tu sam dla siebie ja nie przychodzę do diecezji po to, żeby było mi dobrze. Jeśli tak jest kryterium kapłana, to znaczy on zdradził tajemnicę od początku w swoim myśleniu. Idziesz po to, żeby iść do ludzi, wychodzić naprzeciw, zderzać się, przeżywać momenty piękne, ale momenty także trudne i wiedzieć, że to ma sens. To jest kapłaństwo. Nie? Dlatego Jan Paweł II to bardzo mocno w adhortacji tej Ecclesia in Europa też to powiedział. To, co kiedyś wcześniej już ksiądz Błachnicki. Mamy dzisiaj takie resztki kościoła właśnie w niektórych krajach i my mówimy, a ty jak będziemy dzisiaj się nawracać, nie? To tak, bo nie biskupowi też często, jeśli ja próbuję trochę zdemaskować pewne rzeczy, a to będziemy mieć tak jak na Zachodzie. Nie? Może nie będziemy musieli mieć tak jak na Zachodzie, żeby mieć kościoły puste, może mieć kościoły pełne, ale z ludźmi, którzy mówią, my wiemy, czego chcemy. Krzyż nas nie interesuje. Tak. Więc moi drodzy, wybaczcie to, bo każdego roku biorę troszeczkę i też inny aspekt, żeby podkreślić. Nie? To są myśli związane z Wielkim Czwartkiem, z wydaniem siebie. Kto siebie nie chce wydać, będzie w jakiś sposób Judaszem. Który chce sobie rzeczy, potem jak widzi, że się źle powiodło, chce to naprawić, jest bardzo piękny gest, znaczy bardzo piękne to Mateuszowe opowiadanie. Idzie do kapłanów, mówi, zgrzeszyłem, wydając krew niewinną, nie? Oddaję pieniążki, wróćmy do stanu pierwotnego. Twoja to rzecz. Kapłan Starego Przymierza nie umrze za ciebie. Nawet jeśli jest święcony już po przyjściu Jezusa Chrystusa, ale ma mentalność starego przymierza, to znaczy chce, żebym wyszło na Jego, będzie bronił przybytku, świętości i tak dalej, bo nie wierzy w tajemnicę zniszczenia, śmierci i zmartwychwstania, ten kapłan ci nie pomoże. Proszę, tu widzę kapłanów, nie? Mamy kapłanów nowego przymierza, i w nas wszystkich, we mnie też, jest coś jeszcze z kapłaństwa Starego Przymierza, które chce służyć przybytkowi, a nie człowiekowi. Nie? Przyjdzie, nie? Cóż Kajfasz powiedział, cóż robimy? po wskrzeszeniu Łazarza. Ludzie idą za nim. Kiedy Rzymianie się o tym dowiedzą, to co zrobią? Przyjdą i zniszczą nasze święte miejsce, nasz święty przybytek. A my kapłani co robimy? Nie bronimy przybytku? Mamy bronić naszych instytucji. Bo nam z tym dobrze też. I zadekretowali, że lepiej niech umrze jeden, niż miałby zginąć cały naród. I mieli rację. Tylko zupełnie inaczej się stało, niż oni myśleli. Więc kapłan Starego Przymierza za ciebie nie umrze. My to wyczuwamy po tym w relacjach z kapłanami, czy to jest kapłan według Ducha Jezusa Chrystusa, który daje swoje życie, czy to jest kapłan Starego Przymierza, który funkcjonuje wokół przybytku. I my musimy, teraz mówiąc o kapłaństwie i powszechnym, i tym hierarchicznym, jako cały lud brać troskę na siebie. Oto kapłaństwo. Ja nie chcę tego dzisiaj rozwijać mocno. Nie? To kapłaństwo. My czasem wszyscy jesteśmy współwinni, ja mówię wszyscy, świeccy i kapłani, że mamy zbyt wiele kapłaństwa o logice starotestamentalnej, która posługuje przybytkowi instytucji, a nie wydaje siebie za człowieka. Nie wchodzi w ducha Eucharystii. Się dzielę z wami, jako biskup, który te sprawy też widzi i tu u nas, na naszym polu, trzeba też dużej, wielkiej troski o to. I tu siedzących obok mnie kapłanów proszę o zrozumienie. To nie jest krytyka kapłanów, bo czasem mówię, że biskup jest za ostry wobec kapłanów, za mocno krytykuje i tak dalej. Ja chcę otwierać oczy. Czy jesteś kapłanem, który funkcjonuje w instytucji, broni przybytku, broni jakiejś sprawy, czy też w imię Jezusa Chrystusa daje swoje życie. Młodzi, tu widzę, z czwartego roku, trzeciego seminarium i starszych, pamiętajcie, do Piotr. Czy być kapłanem według starego, czy nowego. Myślę, że to starczy na dzisiaj. Wchodzimy w triduum, w wydarzenie, które chce nas odnowić, chce nas ruszyć, chce z nami coś czynić, nie? Po to, żeby w całym roku, nie? Żebyśmy mogli z tej paschy żyć, jak ludzie bardziej wolni. Także w naszej religijności. Pan Bóg tak uczynił to, że ta piękna świątynia musiała zginąć. Na rzecz czego? Rozdartego ciała, które zmartwychwstaje i przebacza, żeby ci, którzy w to uwierzą, stawali się świątynią ducha. Potrzebujemy kościołów, nie będziemy budować nowe. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy się gromadzą, mieli ducha Jezusa Chrystusa. Tak przeżywajmy. Dzisiaj powiedziałem o Wielkim Czwartku, o tej tajemnicy. Jutro będziemy mówić o tajemnicy męki i kolejno. Przyjmijcie to moje dzielenie się też, nie? Byśmy weszli wszyscy głębiej w to, co jest, przekracza nasze myślenie. To nie jest tylko odprawienie obrzędów. Tu się coś powinno z nami stać. Amen.